Cieszę się bardzo, że możemy być razem w tym szczególnym dniu. Trochę może jak mamy ślub, mamy wesele, to wtedy jest duża celebracja. Dużo się dzieje, dużo ludzi jest w tym zaangażowanych. Natomiast to, co jest naprawdę istotne, to nie jest to otoczka, to nie są te ubrania ładne, to jest miłość dwóch zakochanych w siebie nawzajem ludzi. I tak samo tu możemy się specjalnie przybrać. Mam nadzieję, że wam się podoba. Natomiast najważniejsze to nie to, co mamy, w czym mamy się ubrać, tylko miłość, która jest, mam nadzieję, miłość, która jest z Panem Bogiem na ciele. Pan Bóg jest kochającym naszym Bogiem i Pan Bóg woła do nas, żeby przyjść do Niego. I miłość z naszej strony, ze strony Gosi, Juriego i Venanta, że oni teraz chcą dawać świadectwo temu publicznie, że są zakochani w Panu Bogu. I to jest najważniejsze. Więc ci z nas, którzy przygotowaliśmy to, widzę, że wielka uczta jest przygotowana, to bardzo dziękuję. I wszyscy, którzy są zaangażowani w tym wydarzeniu. Natomiast nie najważniejsze to wydarzenie. Tak jak ten ślub, to wesele, to nie jest najważniejsze w przypadku młodej pary. To jest ta miłość, która ma trwać, ma się rozwijać przez te kolejne dziesięciolecia. I liczę na to, że to świadectwo, które za niedługo każdy z was powie, będzie po prostu oznaką waszej miłości do Boga i waszego oddania się Bogu. I miejmy nadzieję, że ta miłość wytrwa do końca waszych dni. I w ten sposób planujemy przeprowadzić ten chrzest. To najpierw powiem parę słów na temat chrztu. Zwykle ci z was, którzy bywacie często, to wiecie, że wolę osobiście startować od jednego fragmentu, żeby nie wyjąć kontekstu tych wersetów. Natomiast akurat dzisiaj jest specyficzny temat, więc dzisiaj spróbuję dojść do sedna tego, czym jest chrzest i czym nie jest. I potem będzie ten moment, kiedy przeprowadzimy rozmowę z każdym z tych ludzi chętnych do chrztu, to Tomek to poprowadzi i później potem ochrzcie ich w tej wodzie za mną. Chrzest jest, czym to jest? W biblijnych tematach to przypuszczam, że chrzest to jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów, więc zdaję sobie sprawę z tego, że praktycznie cokolwiek bym powiedział, to jedni nie będą zadowoleni. Jedni będą mieli trochę inne wyobrażenia, czym jest ten chrzest. I na pewno są różnice nie tylko między katolikami a protestantami czy prawosławnymi, ale też pośród protestantów szczególnie. I to jest ważny temat. Temat dlatego ważny, dlatego że wielu uważa, że to stanowi drogę do zbawienia, droga do życia wiecznego. Że to jest najważniejszy element albo jeden z elementów doprowadzając nas do życia wiecznego. Stąd waga tego tematu jest ogromna. Co jest właściwe? Jak rozumiemy właściwie to wydarzenie? Wielu pytań i nie mam czasu ani zdolności, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania dzisiaj. Ale mogą być pytania typu, czy chrzest daje nam przebaczenie grzechów? Czy chrzest jest tylko symbolicznym? Czy chrzest w jakiś ponadnaturalny sposób ma siłę. Czy chrzest prowadzony przez daną osobę, czy ta osoba ma w tym momencie jakąś siłę nadzwyczajną? A może ci, którzy przechodzą przez ten chrzest, odczują jakąś nadzwyczajną moc? I czy chrzest jest uwarunkowany naszym bezgrzesznym życiem? Tego, kto prowadzi ten chrzest, jak równo ci, którzy przechodzą przez chrzest. I czy chrzest to jest coś, co było przed Jezusem, przed Janem Chrzcicielem? Czy chrzest to było obmyciem, ceremonią przed Nowym Testamentem? Czy to było tylko dla Żydów, czy to było praktykowane dla innych, nie Żydów? Czy to, co Jan Chrzciciel przyniósł, czy to było kontynuacją żydowskiej kultury, czy to było nowość? Dlaczego Jezus nie chrzcił? Dlaczego Paweł cieszy się, że mało osób ochrzcił? Pytań jest wiele wokół tego tematu. Przypuszczam, że wielu z was już zadało parę z tych pytań. I nie wyczerpałem tematu, jeżeli chodzi o możliwe pytania. Spróbuję podejść do paru z tych najbardziej istotnych może pytań i sugerować pewien kierunek rozumienia, czym jest chrzest. Ostatnio miałem zaszczyt, żeby tu mieć kazanie na temat paschy, na temat komunii. Ostatniego posiłku, który Jezus jadł ze swoimi uczniami. I to ostatnie wieczerze było wypełnieniem symbolicznego paschy. Wtedy, kiedy, jak pamiętacie, w Egipcie Bóg kazał Izraelitom smarować na drzwiach krwią, żeby anioł przechodził i nie zabił ich. I o tym mówiliśmy ostatnio. I wtedy stwierdziłem, czy właściwie Księga Wyjścia nam wyjaśnia, że ci, którzy nie byli Izraelitami, że oni mogli też uczestniczyć w Pasche. I mogli pod jednym warunkiem, że daliby obrzezać każdego człowieka męskiego rodzaju w swoim domu. W tym momencie nawet nie Żydzi mogli uczestniczyć w Pasche i mogli liczyć na to tym samym, że mogli cieszyć się owocami przywilejami Żydów. Więc musieli robić coś bardzo konkretnego, bardzo bolesnego. Obrzezać wszystkich mężczyzn w swoim domu. I to zapewniło im, w jaki sposób, że byli włączeni do ludu Bożego. I dlaczego o tym wspomnę? Dlatego, że wtedy mówiłem, że jak Jezus wspomina o tym i teraz mówi, że to jest chleb i to jest wino, to jest moje ciało, to jest moja krew. On mówi o tym, że to jest nowe przymierze, że w tym momencie jest nowym przymierzem. Przymierze Starego Testamentu opierało się o prawach. Natomiast to przymierze w Nowym Testamencie opiera się nie o prawach, nie o to, co my robimy. Nawet chrzest. W Nowym Testamencie przymierze opiera się o to, co Jezus zrobił. I nasze zadanie to nie jest, żeby robić różne rzeczy, żeby przeprowadzić ceremonie różnego rodzaju. żeby w jakiś sposób przypodobać się Bogu. Nasze zadanie jest, żeby ufać Bogu, przyznać się do swojej winy, do swojego grzechu i akceptować to, ten dar, który Jezus dla nas dał, umierając na krzyżu. Więc jedne uważają, że chrzest to jest jakby nowotestamentowe wydanie obrzezania. Że w ten sposób dołączymy się do ludu Bożego. Więc podzielamy ludzi, tak jak w Starym Testamencie, między tymi, którzy są ochrzczeni, a tymi, którzy nie są ochrzczeni. Czy chrzest to jest nowotestamentowa wersja obrzezania? Myślę, że nie. Bym ryzykował podobnie, czy ten budynek jest nowotestamentowym reprezentacją świątyni. Myślę, że nie. Czy niedziela to jest nowotestamentowa reprezentacja szabatu? Czy Jezus zmarł, żeby zmienić dzień obchodów, celebracji od szabatu do niedzieli? Czy po to walczył, żebyśmy teraz się zebrali w niedzielę, a nie w szabacie? Myślę, że nie. Ale Kościół, to są moje prywatne myśli, ale Kościół w tym momencie ma tendencję, żeby porównać chrzest z byciem częścią rodziny, stawaniem się częścią rodziny Bożej. I wiemy, że to jest praktykowane, wierzone w różnorodny sposób przez katolików, nawet przez ewangelicznych protestantów jednych. Że to jest ten klucz, żeby stawać się dzieckiem Bożym. I wydaje mi się, że nie o to chodzi. Że mamy nowe przymierze w Nowym Testamencie. To jest przymierze w oparciu o to, nie co my robiliśmy, jakie ceremonie mieliśmy, ile razy mieliśmy msza w tym roku, gdzie się ochrzciliśmy i kiedy się ochrzciliśmy. Że nasze nowe przymierze, które Jezus inicjuje, jest oparte o Jezusowe ciało, i Jezusowy krew, o Jezusowy śmierć i Jezusowy zmartwychwstanie. Jesteśmy zbawieni nie przez to, że jesteśmy ochrzczeni, tylko przez to, że ufamy całkowicie w tym, co Jezus robił. I dlatego, jak będziemy stąpić do wody, zadam wam dwa pytania. Przygotujcie się na to. Pierwsze pytanie jest, czy wyznacie Jezusa jako Pana swego? I drugie pytanie jest, czy wierzycie w sercu? W sercu. Nie w myślach, w sercu. Czy wierzycie, że Bóg Jego, Jezusa, ze zmarłych uratował, wyciągał śmierć i zmartwychwstał? Czy wierzycie w to w sercu? Wtedy, według Pawła w liście do Rzymian, 10 rozdział, 9, 10 wersety, wtedy te dwa kryteria daje Paweł w tym momencie. Wyznaję, że Jezus jest moim Panem i wierzę w sercu, że Bóg go zmarłych zmartwychwstał. I wtedy, mówi Paweł, będzie zbawiony. To, co jest kluczowe, to nie jest ta woda, to nie są te szaty, to kluczowe jest ta wiara, ta miłość, którą mamy, którą wyznajemy Bogu w tym momencie. Przejdę przez parę wersetów i Agatko, jakbyś mogła nam przeczytać.
Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej.
Więc tu mamy to, co powiedziałem na temat nowego przymierza w oparciu o krew Jezusa.
Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, albowiem prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
Dodam tylko to do tego wersetu, że to stare przymierze przywiozło śmierć. Przywiozło potępienie. Dlatego, że nie byli w stanie Izraelici, lud Boży nie był w stanie w 100% wyjść naprzeciw oczekiwaniom Boga. Więc prawo doprowadziło nas, jak Paweł pisze w Galacjan 3 rozdział, do więzienia. Nie mogliśmy usatysfakcjonować Boga swoimi dobrymi, religijnymi czynami. Nie wyszło Izraelowi i nie wychodzi nam, bo jesteśmy grzesznikami. Więc jedyny ratunek to jest Jezus. To jest Jego śmierć. Jedyna nasza nadzieja to jest wierzyć w to. To nie jest Jezus plus. To nie jest Jezus plus wszelkie religijne obchody, które tylko mogę mieścić w swoim planie. I wtedy ewentualnie zarobię. Jesteśmy zbawieni w oparciu o Jezusa. I On daje nam nie przymierze prawa, tylko przymierze ducha. I to przymierze ducha daje nam wolność, daje nam nadzieję na wieczne życie.
Dalej. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Czyli Paweł dalej pisze w Galacjan pod koniec, to nie jest istotne już, czy jesteś obrzezany, czy nieobrzezany. Ani to, że jesteś, nie jest wartością, ani to, że nie jesteś. I chwalisz się tym, że nie jesteś. To też nie jest wartością. Bóg nie patrzy na nas, czy jesteśmy obrzezani, czy nie. W Nowym Przymierzu. Bóg patrzy na to, czy jesteśmy nowym stworzeniem. Czy jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. I Jezus nie ochrzcił wodą, tylko ogniem i Duchem Świętym. Jezus nie obmył naszą zewnątrz. To, co widzicie w tej chwili, tak ja wyglądam. To nie to decyduje o to, czy ja satysfakcjonuję Boga. Tylko to, co jest w środku. Woda tylko potrafi mnie oczyścić na zewnątrz. Natomiast Duch Święty i ogień może mnie wyczyścić z środka. To, co się dzieje, to, co jest naprawdę istotne, to nie jest ten ogień. To jest czy to, czy Gosia, czy Jury i czy Renat. Czy oni przeżywali nowe stworzenie. Czy oni są nowymi stworzeniami. O to chodzi. Więc idziemy dalej.
On mu odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy.
Czyli Jezus podsumuje w niesamowity sposób w tych wersetach prawo i prorocy. Całe prawo stare testamentowe, żydowskie. Wszystkie proroctwa. Tysiące praw. Tysiące reguł, które lud Boży musiał w jakiś sposób próbować wypełnić, żeby być w porządku z Bogiem. Jezus to wszystko ujmuje w dwóch przykazaniach w Nowym Testamencie. Żeby kochać Boga całym sercem. I to jest pytanie do waszej trójki, ale to też jest pytanie do mnie i do was. Czy kochamy Boga całym sercem? Wtedy możemy pretendować do tego, żeby wejść tu, żeby brać komunię. Jeżeli jesteśmy nowym stworzeniem, które kocha Boga całym sercem i ci kochamy braci, sąsiadów, tak jak siebie. To są te miary. Miary to nie są obrzezania i inne tego typu zewnętrzne, ceremonialne prawa. To jest najważniejsze. Idziemy dalej.
Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, oto ten, który był z Tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym Ty wydałeś świadectwo. Teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego. A kiedy Pan dowiedział się, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus pozyskuje sobie więcej uczniów i chrzci więcej niż Jan, chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie.
Więc jeżeli czytamy, to jest typowy przykład interpretacji Biblii, na czym opieramy swoją wiarę. I jedni mogą powiedzieć, Jan 3, 22, 26, Jezus chrzcił, jest to napisane. A potem, zaraz potem jest drugi werset 4 rozdziału, Jezus nikogo nie ochrzcił wodą. Jak to zrozumieć? Miałbym dwa pomysły do tego. Jeden, czy to jest sprzeczne ze sobą stwierdzenie, czy można w jakiś sposób to współgrać, żeby zrozumieć, o co chodzi. I jeżeli chcemy dojść do prawdy o chrztu i o wszelkich innych prawdach biblijnych, musimy stosować pewne podejście do komunikatu. Pierwszy jest taki, pierwsza sugestia moja jest, że nie ma sposobu w komunikacji, żeby wszystko ująć w jednym zdaniu, szczególnie w złożonym temacie. Jedno zdanie może rzucić nam światło na pewien aspekt, drugie zdanie na inny aspekt. Niekoniecznie to oznacza, że to są przeciwstawne i wykluczają siebie nawzajem. Możemy dzisiaj na przykład powiedzieć, że Putin atakuje Ukrainę. Ja przypuszczam, że Putin sam nie atakuje nikogo. Ma może swoich ludzi. Sam nie robi tego. Ale jego autorytet jest używany przez ludzi, którzy to robią. I tak bym próbował rozumieć ten tekst, że Jezus sam nie chrzcił wodą, bo chrzcił czymś dużo większym ogniem i duchem. Natomiast jego autorytet jest i uczniowie to robili za jego autorytetem. Tak to rozumiem akurat ten werset. Jezus skupił się na co innego. Dlaczego tak to jest tak napisane? Może, żeby uniknąć to, co później się stało w historii Kościoła, o tym będziemy mówili, że jest przesadny akcent na taki chrzest. Jest historia od V wieku, z tego co rozumiem. Żebyśmy nie przypisywali chrztu zbyt dużo. Żebyśmy pamiętali, nie do końca o to chodzi. To jest symbol. Ta woda, te szaty, ta ceremonia, to jest symbol czegoś dużo ważniejszego, że dokonuje się zmiana w sercu naszym. I jesteśmy nowym stworzeniem. I Jezus tym się zajmuje. Duchem Świętym. Żeby przemieniać nas wnętrza naszego, rozpoczynając od wnętrza. Może dlatego też, żebyśmy zrozumieli, że akcent w naszym chrześcijaństwie nie powinien być na jednorazowym wydarzeniu. To powinno być odzwierciedlone na sodzie przez całe życie. Ten proces uświęcania się. Chrzest jest może pewien krok w tym procesie. Aby był taki krok znaczący w tym procesie. Ale jednak proces jest dużo, dużo więcej. Zobaczymy za 20 lat, jak żyją Gosia, Jury i Wema. Zobaczymy, czy te obietnice dzisiejsze, to wyznanie wiary, czy to ma owoce za 20 lat. Idziemy dalej.
Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że prócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. Nie posłał mnie Jezus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
Więc nie tylko Jezus nie chrzcił, ale Paweł też twierdzi, że nie po to został wysłany przez Boga, żeby ochrzcić ludzi. Co tu może być ważne? Jak to zrozumieć? Szczególnie w kontekście Jezusowego przesłania dla swoich uczniów, że idąc mają czynić uczniami, chrzcząc ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Widocznie Paweł tego nie słyszał. Albo może coś innego, do czego innego był powołany. Ale ciekawe jest, no wydaje mi się, że jedna szybka odpowiedź na to jest, że Paweł dementuje w listach do Koryntian, że oni włożyli nadzieję w niego, w jego osobę. I on później w trzecim rozdziale, jak pamiętacie, w tym liście pierwszym do Koryntian mówi, kim ja jestem? Kim jest Paweł? Kim jest Apolos? Cieszę się, że nie ochrzciłem was. Żebyście się nie chwalili mną, bo kim ja jestem? Ciekawe jest dla mnie tu, w tym wersecie, że on to przeciwstawia do głoszenia Ewangelii. On pisze, nie to robię, tylko robię to. Po to zostałem namaszczony, wysłany. No, możemy się zastanowić, czy to było coś tylko dla niego, czy to w jakiś sposób jest istotne dla nas. Ale przynajmniej warto się zastanowić nad tym i dojść do głębszego rozumienia.
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Trudny kolejny werset na ten temat. Mówiłem na początku, już dochodzę do półkońcowy. Ale jak mamy do czynienia z chrztem, tak jak mówiłem na początku, mamy do czynienia z różnymi trudnymi tekstami, które może, czy zakłócą nam obraz czasami. Powodują, że nie jesteśmy do końca pewni. I ten werset, 16 werset 16 rozdziału Ewangelii Marka, jest takim wersetem trudnym do zrozumienia. Jedni uważają, że właśnie ten werset jest podstawą, żeby powiedzieć, że są dwa warunki do zbawienia. Jeden to jest, żeby wierzyć i drugi to jest, żeby przyjąć chrzest. Co można na ten temat powiedzieć? No jeżeli są sporne wersety, stwierdzenia, powierzchownie sporne, to wtedy to warto popatrzeć na kontekst. Kontekst najbliższy tu jest, kto nie uwierzy, będzie potępiony. I to współgra jak najbardziej z nauczaniem Pawła, że to, co jest istotne, to, co jest kluczowe w zbawieniu, to, co na początku cytowałem, jest to, że wyznaję Jezusa jako Pana i wierzę w to, że Bóg Ojciec wskrzesił go z martwych, że jeżeli w to nie wierzymy, jesteśmy potępieni. Nie zostaje nam nic prócz śmierci. Więc ciekawe jest, że w drugiej części tego wersetu to słowo chrzest nie jest powtórzone. W tym momencie nie pozbędziemy się wszelkimi niepewnościami związanymi z tym wersetem. Jedynie bym dodał do tego, jeżeli chodzi o kontekst, że to nie jest taka wersja, taka interpretacja, że w tym momencie są dwa warunki do zbawienia, nie współgra z resztą Nowego Testamentu. Więc prędzej bym szukał tu jakąś inną interpretację. Ciekaw jest, o ile czytam, badam ten temat, że najstarsze manuskrypty nie mają w sobie tego wersetu. Właściwie od 8 wersetu dalej, 9 wersetu jest tekst, który jest, występuje w późniejszych manuskryptach od 5 wieku. Więc jedni komentatorzy twierdzą, że w jakiś sposób ta Ewangelia Marka została bardzo gwałtownie zakończona, może śmiercią autora, i że ktoś dodał element z tego czasu, który może był bardziej elementem kościoła młodego niż oryginalnego przesłania, że dodano dosyć szybko element religijnych wartości i obchodów. Nie wiadomo, ale to jest pewna próba zrozumienia, że może to nie jest dokładnie tak, jak jest tu napisane. I jedni by powiedzieli, no to popatrzmy dalej na ten urywek pod koniec 16 rozdziału i czytamy tam o to, że będziemy łapać węże, będziemy pić tak? To, co jest dla nas szkodliwe, będziemy pić i przeżyjemy. Więc jedni by powiedzieli, że to świadczy o to, że ten urywek był później dodany. Czy to powinno nas zmartwić? Mam nadzieję, że nie. Jeżeli mamy takie rozważania, możemy twierdzić, a to jest groźne, to grozi naszą wiarę, a może to jest oznaką tego, że właściwie szukamy, naukowo szukamy, badamy i nie mamy dziś wszystkich odpowiedzi na nasze ciekawskie pytania. Przynajmniej można postawić ten werset pod znakiem zapytania. I ostatni werset.
Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
To oczywiście bardzo znany tekst. Tekst, na którym możemy bazować to, co robimy. Jedne by uważali i większość chyba by uważało, że na pewno to jest tu mowa o wodnym chrztu. Ale to jest też pytanie, na ile tu rozmawiamy o wodę i na ile rozmawiamy o Ducha Świętego, o moc Ducha Świętego, o ogień. To jest pytanie, które jest daleko. Nie jesteśmy w stanie tego dzisiaj omówić. Natomiast chrzest w jednym wydaniu jest tu ujęty jako część. I zobaczcie, jak patrzymy na ten tekst, najważniejsze jest co? Cięcie uczniami. Właściwie idźcie, to powinno być brzmieć idąc. Cięcie uczniami. Ksiądz ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc ich, przestrzega wszystko, co ja wam przekazałem. Więc najważniejsze to jest czynienie uczniów. Najważniejsze jest, że Jury, Gosia, Renat są uczniami Chrystusa, stają się uczniami Chrystusa, jeżeli już nie, jeszcze nie są, żeby oni byli uczniami. I to jest zadanie nas wszystkich, żeby czynić uczniami siebie i innego dookoła nas. I to zawiera w sobie zadanie, żeby uczyć wszystko, co Jezus uczył, żeby przekazać wszystko. I chrzest to jest część tego wszystkiego. To jest element. To jest krok. I cieszę się, że wy zdecydowaliście się na ten krok dzisiaj. I za chwilę będziemy was ochrzcić.